Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, Marku. Tradycyjnie witam też wszystkich wspaniałych słuchaczy.
No tak, dzisiaj będzie trochę science fiction. Moje, jak to mawiał Arnold Boczek, ulubione. Chociaż po ostatnim seansie, który miałem okazję, jakby, z którym się miałem okazję zapoznać, to ja już nie wiem, czy to jest mój ulubiony gatunek filmowy. No, już nie jestem taki przekonany.
Tak, to tutaj drugi cytat z pana Boczka. Panie, nie obrażaj pan. To słowa do tego reżysera filmu, o którym na końcu może powiemy, ale to też nie jest takie wszystko łatwe. Dzisiejszy odcinek to taki powrót do korzeni, takiego momentami hardkorowego science fiction. I będą to filmy nowe, albo wręcz bardzo nowe. O bardzo nierównym poziomie, zróżnicowanej jakości, ale wszystkie one, jak powiedziałeś, Marku, mieszczą się w ramach fantastyki naukowej. Postaramy się Wam za dużo nie zdradzić, a czasami to nie będzie takie łatwe powstrzymać się przed przebąknięciem tego i owego. Trudno też o przedmowę jakąś do dzisiejszego odcinka, może poza taką uwagą, że na przykładzie omawianych filmów możemy zobaczyć, jak bardzo zróżnicowanym gatunkiem jest science fiction, jak barwnym językiem filmowym operują twórcy i tak naprawdę do jak szerokiego grona odbiorców się odnoszą. I to zobaczycie w sumie, to się okaże wszystko na końcu, kiedy przelecimy od szczytu do samego dna.
Tak, no to powiedz Piotrze, od czego zaczynamy? Bo właściwie są dwa filmy, które no, mogą okazać się kuszące. Dla mnie okazały się kuszące i nie cierpiałem oglądając. Który pierwszy?
Tak, ogólnie cieszymy się, że komentujecie i polecacie własne pozycje pod naszą audycją na YouTubie. Jeżeli chodzi o pierwszy film, pochodzi właśnie z jednej z tych waszych polecajek, a właściwie upomnień, dlaczego jeszcze go nie było. Jest to Megan, czyli kolejny horror o lalkach. Po reanimacji Chuckiego, dwóch horrorach z serii Boy, kiczowatych Annabelle oraz jeszcze bardziej kiczowatej nowej odsłonie klasyka Puppet Master, który się pojawił w 2018 roku, no przyszła pora na lalkę rodem z piekła, tylko nie napędzają jej złe moce, ale algorytmy.
Tak, i to w sumie, a od razu powiedzmy Megan, ale jak Państwo szukacie tego filmu w internecie, to pisownia dosyć specyficzna. Zamiast E wpisujcie trójkę, cyfrę 3 i wtedy Wam tytulik wyskoczy. Tak ta Megan jest zapisywana.
Tak, Mytrzygan, tak naprawdę.
Trzygan, tak. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? To jest film z gatunku, który ja lubię. Nie, źle powiedziałem. To nie chodzi o gatunek. No, chodzi o to, że to jest zwarta historia. Ona może mieć jakieś swoje plusy, minusy, jakieś tam niedopowiedzenia albo przegadania, ale jest jednak historią, która widać, że scenarzysta czy też scenarzyści pracowali nad tym, i to jest historia, która jest logiczna, tam nie ma miejsca na jakieś bzdury. Oczywiście, jak to w science fiction, pewne rzeczy, jakby istotą tego gatunku jest opowiadanie historii, które jeszcze się nie mogą wydarzyć, albo mogą się wydarzyć, ale za jakiś czas. Natomiast tu jest chyba większych wpadek scenarzyści nie zaliczyli. W dodatku temat jest bardzo taki, powiedziałbym, na czasie, bo historia takich zabawek interaktywnych różnego rodzaju to jest historia sprzed kilkunastu lat, jeżeli sobie Państwo przypomnicie, jakichś takich futrzaków, które gadały albo się śmiały, albo no w ogóle tam zaprzyjaźniały się z dzieckiem, to już czasy ho-ho, minęło sporo lat, więc należy przypuszczać, że za jakiś niedługi czas pojawią się zabawki bardziej interaktywne i o losach takiej zabawki, no, bardzo już wypasionej, opowiada film Megan. W dodatku mówi to w sposób przekonujący. Ja wiem, że jeśli ten film będą oglądać ludzie związani z branżą informatyczną czy jakąkolwiek inną, no to się mogą zacząć krzywić, bo tam się może coś nie zgadzać. Natomiast dla przeciętnego widza, a ja za takiego się uważam, niespecjalnie wyedukowanego w kwestiach tych cyfrowych i takich bardzo tam algorytmowych, to ten film jest przekonujący i to jest film, który opowiada pewną historię, no chociażby tego, co dosyć często w fantastyce naukowej jest spotykane, a mianowicie przy okazji różnego rodzaju sztucznych inteligencji, mózgów, kiedyś się mówiło mózgów elektronowych, rany, to były zamierzchłe czasy, ale tak się mówiło kiedyś, dawno, dawno temu. Więc przy okazji takich różnych dzieł literackich i filmowych pojawiały się zawsze, no, nawet w Odysei kosmicznej, pojawiały się problemy na linii człowiek-maszyna i rozumienia pewnych rzeczy w sposób dosłowny bądź mniej dosłowny. Jednak ludzki umysł, świadomość, no, jest na tyle elastyczna, że pewne przenośnie łapie w lot. Okazuje się, że przenośnia albo niedopowiedzenie może być poważnym zagrożeniem. Może być wręcz niebezpieczne i mniej więcej o takiej sytuacji opowiada Megan, aczkolwiek jeszcze nie zdradziłem. Udało mi się jeszcze wszystkiego nie zdradzić Państwu.
Tak, w tym filmie poznajemy kobietę, inżyniera robotyka, która pracuje w pewnej firmie zabawkarskiej. Fatalne rządzenie losu sprawia, że musi się zaopiekować swoją małoletnią siostrzenicą, no, która jako sierota nie ułatwia jej zadania i życia w ogóle. I wskutek turbulencji w pracy owa Gemma przynosi do domu, no nie wiem jak to powiedzieć, androida, lalkę, czyli tytułową Megan, swój koronny projekt, który ma się stać przebojem na rynku zabawkarskim. No i powiedzieć, że dziewczynka się zaprzyjaźnia z lalką, to mało. Ale Marku, no bezpowrotnie minęły czasy, kiedy się dzieci bawiły tam kapslami, korkowcami czy lalkami szmacianymi. Idzie epoka, jak powiedziałeś, super interaktywnych zabawek. Tu pamiętając swoją opowieść o traumie z przedszkola, kiedy pani próbowała spalić was w piecu, no nie zapytam, czym się bawiłeś, ale tak nachodzi mnie taka myśl, czy ten projekt typu Megan jest bliżej czy dalej, bo no nie jestem tak dobrze zorientowany na rynku zabawek jak niektórzy, ale wydaje mi się, że jeszcze jest trochę daleko do stworzenia czegoś podobnego. W lalce w filmie budzą się mordercze instynkty, postanawia zlikwidować każdego, kto stanie na drodze dziewczynce, którą ona się, powiedzmy, opiekuje. No i chyba więcej powiedzieć nie można. Z tego, co wyczytałem, producenci Megan drżeli o powodzenie swojego projektu z tej właśnie racji, że jak powiedziałem, był to kolejny film o lalkach, o lalce. No chociaż różnił się od innych tym i kusił tym widzów, że dotykał bardzo, bardzo takiego bieżącego tematu, jakim jest sztuczna inteligencja. Wielu słuchaczy nas prosi, abyśmy kiedyś podsumowali filmy na ten temat, bo jest ich sporo. Może to kiedyś uczynimy. Oczywiście budzą się przy okazji oglądania tego filmu wszystkie te pytania, czy sztuczna inteligencja rzeczywiście może się zbuntować i zacznie z człowiekiem rywalizować, albo będzie go wprowadzać w błąd, żeby zyskać coś dla siebie. To jest w filmie też jakoś uwypuklone. Minus jest taki, mi się wydaje, że w momencie, kiedy dowiadujemy się, o co tam chodzi, no to szybko chyba możemy sobie dopisać finał tej historii. Powiem ci, co mnie w tym filmie szokuje, bo tak naprawdę on jest dość prosty, taki przewidywalny, ale ta lalka tymi swoimi grymasami momentami rzeczywiście budzi grozę. Takie połączenie, nie wiem, Dejty ze Star Treka z laleczką Chucky. Może dlatego, że ona nie wygląda tak naprawdę bardzo super realistycznie, to jest taka przerażająca. Z jednej strony nie jest bardzo realistyczna, z drugiej strony nie jest też bardzo zabawkowa. Jest czymś takim pośrednim między manekinem z wystawy, woskową figurą, a robotem. Choć spotkałem się z takimi głosami, że Megan wygląda tandetnie i groteskowo, ale moim zdaniem chyba o to chodziło.
Wiesz co, przy tym filmie ja zacząłem mieć w pewnym momencie wątpliwości dotyczące właśnie, powiedziałeś, że budzą się w lalce mordercze instynkty, a ja właśnie odniosłem wrażenie, że one budzą się niejako przy okazji, ale nie to jest, znaczy ten paradoks, o którym zacząłem już mówić, ta lalka na początku przynajmniej, ona chce za wszelką cenę, właśnie brak rozumienia pewnych przenośni, pewnych niedopowiedzeń, chce chronić tę dziewczynkę. To, że posuwa się do, no i tu muszę zmilczeć, do różnych nieciekawych z punktu widzenia człowieka zachowań, to jest niejako skutek. Ona po prostu wykonuje, i tu nie wiem, jakiego słowa użyć, bo mówię, niedouczony jestem, no wykonuje swój program albo wykonuje swoje to podstawowe zadanie, które jest jej wszczepione w ten móżdżek, który gdzieś tam się znajduje w tej lalce, niekoniecznie w głowie, a może w głowie, nie wiem. W każdym bądź razie, no ona wykonuje za wszelką cenę i właśnie to jest to pytanie, które bardzo często się pojawia. Czy sztuczna inteligencja, rodzaj, może być zła? Bo jak Państwo zerkniecie na czat GPT, to on też bardzo często kłamie. I jak go Państwo grzecznie albo niegrzecznie, znam i takich, jedni mówią, że pytają grzecznie, bo ona może nas zapamiętać i później jak ktoś był dla niej grzeczny, to może zostanie zjedzony na końcu, tak nawiązując do Odysei. Ale wracając, to ona czasami też kłamie, jak się zwraca jej uwagę, to ona przyznaje się, tak, no rzeczywiście kłamie, ale ja to robię tam z różnych pobudek i tak dalej, więc skoro sztuczna inteligencja może kłamać, ale nie, przecież nie kłamie sztuczna inteligencja z tego powodu, że jest zła i chce nas okłamać. Powody są zupełnie inne i mam wrażenie, że scenarzyści mrugają do nas okiem przy okazji filmu Megan, bo chcą nam powiedzieć, że czasami no, miłe są złego początki, bo tak naprawdę Megan nie zostaje stworzona jako demon zemsty albo demon zagłady. Ona się taka staje w wyniku niepoprawnego odbioru świata, skrzywionego przez być może jakiś tam element programu, który nie pozwala rozumieć tego świata tak, jak rozumie go człowiek, a być może rozumie go przez to opacznie, zupełnie opacznie, no i stąd są te niewesołe później skutki. Ten film w takiej lekkiej formie, tak jak Piotrze powiedziałeś, ja też mówiłem o tym, że on jest spójnie napisany scenariusz, nie meandruje, nie, tam nie ma dygresji, to jest prosto napisana historia, ale dzięki temu dla mnie uwypuklał się ten problem właśnie, że no, jakbym miał powiedzieć, to owszem, te grymasy są rzeczywiście demoniczne na twarzy Megan, natomiast jakbym tak miał dogłębnie analizować, to ta lalka, ta zabawka nie jest zła, dlatego że jest zła. Ona staje się zła na skutek splotu niekorzystnych okoliczności. Tak bym to ujął. No, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, Piotrze.
Trudno mi powiedzieć, ogólnie ten film nie jest jakimś arcydziełem też, zarówno na poziomie znaczeniowym, ale też rozrywkowym. Ono to się dobrze ogląda przede wszystkim. Nie jest też bardzo naiwny i nie jest też zły przede wszystkim, jak mówiłem. No, czy Megan przeraża? No nie bardzo. Czy ciekawi? No ciekawie, ale też jakoś nie strasznie.
Nie, no grymasy, sam powiedziałeś, ma po takie, powiedzmy, no, znaczące i one są takie rzeczywiście, ona chwilami w odpowiednim oświetleniu wygląda rzeczywiście jak anioł zagłady.
Tak, to znaczy chodzi mi o samo to, jak ona porusza szczęką, że tak powiem, jakoś mnie to, nie wiem, jakieś dziwne myśli mi nasuwało. Przypominało mi trochę tego Chuckiego. Jak powiedziałem, ona, że jest nie do końca ludzka, ale też nie za bardzo lalkowa, jest przerażająca. Przypomina człowieka po bardzo, bardzo licznych operacjach plastycznych. O, może właśnie dlatego. Ciekawi mnie inna, że do czego tak chętnie twórcy horrorów sięgają po motyw lalek. I nie wiem, czy to się udaje. Zazwyczaj nie. No, oczywiście to jest tylko moje zdanie. Jednym z takich udanych filmów, chociaż zupełnie po drugiej stronie tego gatunku był The Boy sprzed kilku lat, no ale też tylko tak do połowy czasu swojego trwania, bo potem się okazało, że no, historia powiedzmy rozpada się. Natomiast co do Megan, z jednej strony ona aspiruje do takiego filmu, który opowiada coś nam o losach sztucznej inteligencji, o tym, no, jak ona się może rozwinąć. Z drugiej strony ja sobie, no bo jeżeli jesteśmy w świecie realistycznym, no to sobie też zacząłem zadawać pytanie, ile taka Megan by kosztowała, że oni tam robią jej taką promocję. No, przecież to by musiało być cholernie drogie tak naprawdę.
No tam pada cena w filmie, $10,000.
Ktoś by musiał sobie naprawdę nieźle naszporować pieniędzy, żeby dziecku na Mikołaja taką laleczkę sprawić. Wydaje mi się, że minie jeszcze trochę czasu, zanim będziemy świadkami czegoś podobnego. Zresztą nie wiem, czy taka Megan byłaby czymś, w co celowaliby producenci zabawek, bo jednak zawsze rodzą się jakieś wątpliwości natury moralnej, jeżeli idzie o nadopiekuńcze lalki.
No nie wiem. $10,000, które pada w filmie, no to jednak nawet dla przeciętnego Amerykanina to jest jednak góra forsy.
No oczywiście, że przecież że jakiś używany samochód można by za to kupić. No nie wiem, no musicie, jeżeli nie widzieliście Megan, no to polecamy, jeżeli zobaczyliście, to dajcie znać, jakie były wasze opinie. Jak mówię, no ten film, no, on nie porywa, dlatego że jeżeli zorientujecie się, co się tam dzieje na samym początku, to potem możecie sobie bardzo tą opowieść łatwo pociągnąć. No, wiemy, że to jest troszeczkę horror, science fiction, troszeczkę thriller, czyli oni tam nie będą żyć razem i przeżywać przygody i jeździć na wycieczki, tylko musi się zdarzyć coś strasznego. Tak? Nie ma też tam takiego jakiegoś plot twistu, jakiegoś nowego ujęcia tego problemu, żeby ta historia...
Nie, to są kalki, zdecydowanie. Tak. Tam jest dużo, dużo kalkowania. No cóż, oczywiście ten film też przyciąga myśli w stronę takiego spielbergowskiego filmu AI, sztuczna inteligencja. Jakiś tam człowiek ma takie, no jednak w tym kierunku człowiek podąża. No i to jest właśnie ta różnica, że tu mamy prostą historię, którą się bardzo dobrze ogląda. To i Piotr podkreślał, i ja to mówię. To jest bardzo podczyście zrobiony film. Dlatego no, nie będziecie się Państwo nudzić. Rzeczywiście jest tak, że później jak zaczynacie o tym filmie kombinować, co tam było, co widzieliście, no to zaczynają szwy wychodzić i to, no to, ale naprawdę warto obejrzeć, ja bym się tam nie wzbraniał.
Nie wiem, czy słyszeliście, ale padła zapowiedź z ust pewnego reżysera, że szykowana jest kontynuacja z Archiwum X. I w tej najnowszej serii, tej, która się ukazała jako ostatnia, był tam taki odcinek poświęcony właśnie sztucznej inteligencji w tym takim wydaniu no, codziennym, najbliższym nam, związanym z inteligentnymi domami, kiedy główni bohaterowie mieli bardzo, bardzo dużo problemów, kiedy okazało się, że te wszystkie urządzenia związane z tak zwanym internetem rzeczy, no zaczynają się może nie buntować, ale chcą być mądrzejsze od nich. Także tutaj też, jeżeli ktoś nie widział tego ostatniego sezonu, znajdzie tam bardzo podobne elementy. Także Megan, no w ogóle my jesteśmy bardzo wybredni. Umieściliśmy ją na samym szczycie naszego zestawienia, a potem mówimy, że to jednak nie jest taki jakiś tam bardzo... No nie, no to jest najlepszy film prawdopodobnie z tych o których dzisiaj mówimy. No faktem już jest to, że on trafił do kin, także w Polsce, jakiś czas się w tych kinach utrzymał, nie wiem jakie miał wyniki, ale jeżeli chodzi o numer dwa, jest to film pod tytułem Significant Other. No i co można, Marku, o nim powiedzieć? To już nie jest film kinowy, to jest film z platformy streamingowej. W Polsce jest on znany jako Cichy Wielbiciel, co jest pewnym błędnym tłumaczeniem i nawet głupim tłumaczeniem, bo nie wiem, Marku, kto tam miał być tym cichym wielbicielem. Termin, który wykorzystano w tytule w języku angielskim oznacza, albo stosuje się go wtedy, kiedy nie wiadomo, jaki jest oficjalny status danej pary, czy oni ze sobą kręcą na poważnie, czy nie. I tak jest właśnie z parą głównych bohaterów, Ruth i z Harem. Na początku powiedzieć też muszę, że chociaż nie są to pierwszorzędni aktorzy, tacy jacyś super popularni, których nazwiska znacie, to tworzą oni niesamowitą atmosferę i jakość w tym filmie. Jak aktorzy są ważni w produkcjach, no powiedzmy może nie niszowych, ale takich bardziej telewizyjnych, mniej budżetowych, zobaczycie na przykładzie kolejnych filmów, o których za chwilę powiemy. Natomiast talent i zdjęcia w wielu przypadkach naprawdę są w stanie zmienić wszystko, przemieniając prostą, czy nawet momentami naiwną historię w coś, co będziemy oglądać z wypiekami. No ale Marku, co się tam właściwie w tym filmie Cichy Wielbiciel dzieje?
No tak, na początku mamy sceny jakby żywcem wzięte z Blair Witch Project. Nawet sceneria podobna, bo las, też parkują samochód przy wejściu do lasu i ta para młodych ludzi idzie sobie w ten las. Chłopak ma bardzo konkretny plan i to nie jest zły plan, bardzo taki wręcz romantyczny, rzekłbym. Wędrują sobie przez ten las, wędrują i w pewnym momencie, bo tam on już tam kilka dni wędrują, a w każdym razie no, dzień to na pewno, noc spędzili w lesie, w namiociku, no i dochodzą do morskiego brzegu oceanicznego, przypuszczam, tak, nawet jak to w końcu Stany Zjednoczone, dochodzą i tam, i to chyba jeszcze można spokojnie powiedzieć, chłopak się dziewczynie oświadcza. Wyciąga pierścionek w takim amerykańskim stylu, bach na kolano, piękny widok musi być, bo dlatego ją tam zaprowadził, to piękne miejsce, które już kiedyś widział i mu się bardzo podoba, no i się oświadcza. A dziewczyna nie jest za bardzo szczęśliwa. No, tam życie ją nauczyło, że to doświadczenia rodzinne, że małżeństwo niczego nie gwarantuje i że dobrze jest jak jest. No i właściwie, co by tam nie owijać w bawełnę, to ona mu właściwie mówi nie, że jest dobrze jak jest, że są ze sobą, że się kochają i żeby tego nie psuł. I to jest właściwie zawiązanie, nic się jeszcze tak na dobrą sprawę nie wydarzyło. Czyli tak się snują po tym lesie trochę, ale napięcie narasta. Ja czułem, że no być może byłem po prostu nastawiony, że będę oglądał coś emocjonującego, no więc czekałem i być może stąd się wzięło to napięcie. Ale do tego momentu nic jakiegoś paranormalnego, ani niezwykłego, ani science fictionowego się nie dzieje. Ale to jest właściwie jeden z ostatnich momentów w tym filmie, który jest taki lajtowy, spokojny i niegroźny. No bo później się dzieje coś i powiem tak, nie będę opowiadał, bo ja się zawsze boję spoilerować, ale powiem tak, w następnych scenach reżyser mnie, czy też scenarzysta, oszukali mnie, dałem się zwieść, bo tam jest zastosowany taki zabieg, że nie wiemy, kto jest kim i kto jest dobry, kto jest zły. Jeszcze chyba nie powiedziałem za dużo, Piotrze, co?
Wydaje mi się, że nie, ale ogólnie ten film też czerpie z wielu innych, na przykład z Koloru Przestworzy, takiego klasyka, jak i z Anihilacji, ale ona czerpie z Koloru Przestworzy, także to już nie jest grzech. Są też głębsze inspiracje innymi obrazami związanymi, powiedzmy, z kontaktem z obcymi, ale to już wam nie powiemy, bo to by jednak za dużo wyjaśniło. Chodzi o to, że ten film jest w miarę prosty. Potem następuje pod koniec pewna odbitka w bok. W każdym razie nasuwa mi się taka myśl po obejrzeniu tego Cichego Wielbiciela. że jeżeli w filmach przedstawiane są, jest przedstawiany kontakt dwóch inteligencji, to wszystko jest zrobione w sposób bardzo taki, taki sztampowy, typowy, przewidywalny, tak? Natomiast nigdy nie bierze się pod uwagę w przypadku oficjalnego kontaktu albo takiego nieoficjalnego niestabilności ludzkiej psychiki. Jeżeli obcy by chcieli podbić ludzkość, to muszą ten czynnik brać pod uwagę. Nawet jeżeli są jakimiś tam nieśmiertelnymi biorobotami, to niekiedy nie będą w stanie przewidzieć tego, jak się zachowa człowiek, albo zbiorowość, bo oprócz instynktów, oprócz inteligencji są inne czynniki, takie jak na przykład choroby psychiczne, lęki i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jeżeli jakiś alien przejmie kontrolę nad człowiekiem, może sobie czasami sprawić dużo kłopotów, ale to chyba więcej nie mogę powiedzieć. W filmie ogólnie jest bardzo wiele takich momentów, które zapadają w pamięć. On jest prosty, jak mówię, to jest telewizyjny film, nieskomplikowany, zrealizowany też z niezbyt dużym rozmachem. Znaczy on może nie jest taki typowo telewizyjny, tak? Bo jest na platformę streamingową, jest troszeczkę lepszy klasowo. Natomiast utkwiła mi, Marku, w pamięci taka scena naprawdę bardzo horrorowa, kiedy oni zatrzymują się w jakiejś restauracji tam, żeby zjeść burgera. Na tablicy mamy narysowanego Sasquatcha i nagle podbiega takie przerażone dziecko, chyba syn właścicieli tego zajazdu, i pyta, czy widzieliście to przelatujące jakieś ciało w czerwonym kolorze. To było tak świetnie zagrane, że sobie pomyślałem, może zmierzamy w kierunku jakiejś nowej odsłony klasyka. No była to nowa odsłona jakiegoś klasyka. No i co więcej można powiedzieć, ja tu jestem jak najbardziej na tak. Może nawet bym się zdecydował zamienić Megan z Cichym Wielbicielem pierwsze na drugie miejsce, bo jednak jest on troszkę filmem głębszym, bardziej skomplikowanym, niełatwo go odgadnąć.
Dlatego miałem na początku naszej rozmowy problem. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Tu jest wiele, powiedziałeś o kolorze przestworzy, powiedziałeś, tu jest bardzo wiele zapożyczeń, no bo w pewnym momencie tego filmu miałem wrażenie, że oglądam drugą część Terminatora. I nie, tam się nic nie kręci takiego Terminatoro-podobnego, ale jest pewien gadżet, który jakby żywcem stamtąd jest wzięty. Takich kalek, no mówiłem na początku przecież o Blair Witch Project, to zupełnie inny rodzaj filmu, ale to chodzenie po lesie, te problemy z namiotem, naprawdę, chwilami miałem wrażenie, że ten film jest posklejany z innych filmów, ale wiecie państwo, to w gruncie rzeczy nie jest zarzut, bo on jest sklejony bardzo umiejętnie i tworzy fajną historię, historię, która zapada w pamięć. Nawet, wiecie państwo, ja się lubię czasami podśmiewać z zakończeń, nawet sztampowe zakończenie w tym filmie, jakieś takie, wiecie państwo, no ono jest, tak, to jest dobre słowo, kiczowate, ale nawet ono nie psuje zabawy. Ja się na tym filmie bardzo dobrze bawiłem, to jest właśnie drugi film, na którym się bardzo dobrze bawiłem. Wiecie państwo, to nie zawsze musi być tak, że film musi być ambitny, głęboki. Ja nawet, wiecie państwo, nie mam takich oczekiwań od filmów. Ja chcę się po prostu dobrze bawić i ma być to zabawa logiczna, w sensie jedno z drugiego ma wynikać, żebym za bardzo się nie musiał domyślać, bo czasami, wiecie państwo, ktoś kręci bardzo ambitny film, w którym się trzeba domyślać i robi takie przeskoki, że później poskładać to wszystko do kupy, to jest problem. A tu macie państwo rozrywkę bardzo w gruncie rzeczy prostą, z zastawioną pułapką, o której już mówiłem. Ja się w nią złapałem idealnie. Myślę, że rzadko kto się w nią złapać nie da, bo w pewnym momencie tracimy orientację. Na jakiś czas, później się wszystko wyjaśnia. Dla mnie ten film, tak jak powiedziałeś, jest ex aequo, a może nawet wyskakuje ponad Megan.
Tak, to jest ogólnie film o inwazji z kosmosu, tu już dużo zdradzam, nie powiem natomiast z jakiej, bo to też nie jest taki typowy jej przebieg. Zakończenie, o którym mówisz, jest momentami nawet jakoś trochę humorystyczne. To nie psuje jednak całości. Czasami jest tak, ogólnie ja nie lubię elementów komediowych w horrorach. To znaczy nie lubię horrorów komediowych ani science fiction komediowych. O tym jeszcze powiemy przy okazji czwartego filmu z naszego zestawienia. Tutaj to się jakoś tak wpasowuje w cały scenariusz. Nie ma takiego zniesmaczenia, że oglądaliśmy coś, co miało być czymś innym niż się okazało. Także polecam, jeżeli ktoś nie widział, to do obejrzenia, do rozrywki. Jak mówię, jak powiedziałeś zresztą, ja jestem tego samego zdania, no filmy są po to stworzone, aby nie zawsze je w głęboki sposób przeżywać.
No jeszcze chciałem powiedzieć o jednej scenie, która mnie rozbawiła. Żeby znowu nie zdradzać, to powiem tylko dla tych, którzy zamierzają film oglądać. Scena z rekinem, po tym jak pewna osoba wychodzi z wody i już się z rekinem spotkała i co się z tym z rekinem działo, to mnie w jakiś idiotyczny sposób rozbawiło po prostu. Wpisało się w pewną narrację filmową, tak na poważnie, ale też no, jakoś tak zupełnie, nie wiem, może irracjonalnie nawet, rozbawiło mnie to po prostu. Chociaż to jest też dowód na to, fajnie jest to pokazane i to jest może taki dodatkowy element, o którym chciałem powiedzieć, bo tu bohaterowie muszą kombinować. Znaczy jest jakaś siła z kosmosu, no tak jak powiedział Piotr, w końcu to jest film o inwazji, i że trzeba ją przechytrzyć. I wiecie Państwo, w wielu amerykańskich filmach jest tak, że to przechytrzenie obcego to jest takie durnowate i się udaje. A tutaj jest tak, że nie dość, że trzeba się nakombinować, to udanie się jest połowiczne. Ono się nie odbywa raz, dlatego ja Państwu, jak się waham, jak to powiedzieć, ono się nie odbywa raz. Bohaterowie muszą kombinować, jak to zrobić, jak tego obcego tam może, no i tak dalej. I tu już naprawdę kończę. Znowu mi się chyba jakby nie do końca zdradziłem Państwu fabułę, więc cieszę się bardzo, że jednak nie okazałem się jednak takim gadułą, jakim jestem.
Tak, czasami aż korci, ale jeżeli mówimy o kontaktach dwóch inteligencji, to przychodzi nam kolejny film pod tytułem Deus. I powiem tak, o Matko Święta, czego w tym filmie nie ma i jakich tam nie ma odwołań?
Deus, Kosmateus, to tak. Jest to po prostu coś nieprawdopodobnego.
Ale to nie jest takie złe.
Nie jest złe, tak. Ale bywa złe.
Tak, i bohaterowie tego filmu z 2022 roku podróżują w statku o nazwie Achilles w kierunku tajemniczego obiektu, zagadkowej kuli o, no, powiedzmy, nieznanym przeznaczeniu. W pewnym momencie po zbliżeniu się do niej wystrzeliwuje z tej kuli promień, który tak jakby pochwyca statek, a załoga odbiera tajemniczy komunikat Deus, czyli Bóg. O Boże, co tam się potem dzieje? No, ten film w ogóle nazywa się Deus the Dark Sphere, czyli Deus ciemna kula, i jest w rzeczywistości poszywany z bardzo wielu elementów. Od Prometeusza po ukryty wymiar, przez Star Treka i tak dalej, i tak dalej. Czerpie oczywiście z nich tylko pełne elementy. Być może jest to tylko jakiś ukłon reżysera Steve'a Stone'a w stronę klasyki. Natomiast ja miałem z tym filmem no, problem od samego początku. Po pierwsze, no, koszmarni aktorzy, poza może kobietą, która występuje w głównej roli, natomiast reszta na jej tle to wygląda jak naturszczyki.
Nie mów hop, Piotrze, nie mów hop, bo nie powiedzieliśmy ostatniego słowa dzisiaj.
Tak, tak, ale to jest zupełnie inna kwestia. Ale Deus nie jest filmem złym, natomiast jest źle zrealizowany. Tam pada bardzo wiele ciekawych, jak mówiłem, nawiązań, ale też mamy motywy do przemyśleń, zaczynamy się zastanawiać, no co jeżeli obcy spotkani w kosmosie będą oddziaływać na nasze mózgi, nawet mimowolnie, w sposób taki, że astronauci dosłownie oszaleją. W filmie padają też nawet takie pytania, no czy oni wreszcie, spotykając tą kulkę, no, kule, zetknęli się z samym Bogiem i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko niszczy drewniane niemieckie aktorstwo. No nie, nie to, że niemieckie, bo ten film nie jest niemiecki, ale tak, tak tydzień temu rozmawialiśmy o filmach niemieckich, tam była mowa o drewnianym aktorstwie, tutaj jest jeszcze gorzej. Chociaż jest to produkcja brytyjska. To, co w ogóle się tam dzieje, to przypomina jakąś stypę. Ludzie na siebie dziwnie patrzą. Jest tam facet jakiś, nie wiem, kim on jest, wygląda jak Che Guevara. Jest też drugi, który nieustannie gra na jakimś tablecie. Wreszcie jest czarnoskóry kapitan a la Picard, którego gra aktorska jest na poziomie polskich reklam leków. Nie wiem, ja w pewnym momencie miałem wrażenie, że to jest jakiś spin-off Star Treka. Jeszcze taki bardzo, bardzo okrojony.
No, aktorka, o której wspomniałeś, jeśli Państwo dawno, dawno temu, 20 lat to już ponad chyba, oglądaliście Państwo taki serial Fire Escape, to się chyba nazywało. Ja lubiłem ten serial, ale to było dawno, dawno temu. To ona tam grała, ta aktorka właśnie i to jest, tak jak Piotr powiedział, chyba jedyna kobieta, jedyna osoba, która w tym filmie potrafi grać i coś z tej gry aktorskiej wydobywa. No ale powiem tak, ten film bardzo słusznie, kiedy czyta się komentarze przy tym filmie, to bardzo szybko człowiek odkrywa, a później odkrywa to w samym filmie, że całkiem nieźle spisała się firma, która robiła efekty specjalne, te efekty, w których widzimy na przykład statek kosmiczny z zewnątrz. To wszystko gra, to nie jest, nawet atrakcyjnie wygląda, no, bez przesady, ale jednak to się broni. Ta firma dobrze odrobiła zadanie domowe i to. Natomiast jak się znajdujemy w statku wewnątrz, poza tam jednym ciekawym momentem takim, jak oni się przemieszczają po tym statku, bo statek jest długi, taki rozległy, powiedzmy, pomiędzy dziobem a tyłem, rufą, to pewno odbywa się ta podróż, no, w takim rodzajem, nie wiem, takiego pojazdu, który no, mknie sobie przez ten tunel i to jest rodzaj połączenia. Ale i to jeszcze się broni. Natomiast jak sobie Państwo obejrzycie te wnętrza, to jest jakaś rozpacz po prostu. To w ogóle nie pasuje do tego, co widzicie na zewnątrz. Ten statek wygląda, tak jak powiedziałem, całkiem atrakcyjnie, tak czysto wizualnie. Natomiast w środku, no ja nie wiem, to ktoś napisał w komentarzu, że ma wrażenie, że to jest statek zbudowany z betonu i blachy falistej. To mniej więcej oddaje poziom scenograficzny tych wnętrz, które się w tym filmie pojawiają.
Tak, a tam w ogóle jest, widać oszczędności. Widać na przykład w tym względzie, że no jak jesteście widzami science fiction, to pamiętacie, jak astronauci wychodzą z komór kriogenicznych, wypadają tam ledwo żywi, wymiotują, cali oblepieni jakimiś tam glutami, a tutaj kobita sobie otwiera drzwi, wychodzi jak z szafy, idzie, nic jej nie jest. Albo ma taką dobrą komorę, albo już nie jedną podróż ma za sobą i jest tak po prostu przyzwyczajona do takich warunków. No ale rzeczywiście jest to tragiczne. Mostek wygląda w ogóle jak z Enterprise'a. Oni tam przychodzą i na tych tabletach cały czas coś cykają. Wygląda to momentami komicznie, szczerze mówiąc. No ale to sobie zobaczycie. Ale ja cały czas będę mówił, że ten film ma potencjał. Problem jest taki, że problemów jest kilka i one się tyczą w ogóle całego science fiction. Po pierwsze, widziałem fabularyzowane dokumenty zrealizowane z większym polotem i sercem, co nie oznacza, że...
I dynamiką.
Co nie oznacza, że Deus potencjału nie ma. No ale Marku, czy trzeba dysponować ogromnymi pieniędzmi, by zrobić dobry film sci-fi osadzony w kosmosie? Moim zdaniem nie. Natomiast jest też inny problem, bo takim elementem, który mnie często bardzo kuje w oczy i nudzi, są te takie intrygi pomiędzy załogantami, tak? znaczy pasażerami po prostu danego statku kosmicznego, no bo oni lecą, wiadomo, że mają między sobą konflikty, muszą je jakoś rozwiązywać, nie wszyscy się lubią. A tutaj to mamy tak przedstawione, jakby oni się w ogóle nie znali, cały czas się boczą, nic nie mówią. Jeden gra na jakimś tam, znaczy gra, jeden, w sumie nie wiem, co on robi, bo on tak jakby ma pompki pod tym tabletem, czegoś tam szuka. Koszmar. Natomiast podkreślam jeszcze raz, ten film ma potencjał, natomiast jest on już zmarnowany. Chyba że ktoś się kiedyś zdecyduje na nową wersję Deusa, ale nie powiedzieliśmy, Marku, o co tam właściwie chodzi.
No, wiesz co, ja będę złośliwy, bo ja tak do końca nie wiem, o co chodzi, no bo oni przybywają na orbitę Marsa, no może to jest, no nie chcę znowu spoilerować, no z takim przekonaniem, że tam to nadawany cały czas jest ten sygnał Deus, 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 czyli Bóg, no oni się tam nawet wybierają. Ja, znaczy muszę to powiedzieć, ten film jest rozciągnięty do 1,5 godziny. Ja myślę, że jak on by miał 45 minut, to on by się znacznie lepiej sprzedał, byłby znacznie bardziej dynamiczny, skończyłyby się to pierdzielenie, za przeproszeniem, bo oni tam czasami snują dialogi, po prostu można umrzeć z nudów. Bo ten film chyba najbardziej cierpi, tak jak przy poprzednich dwóch, cieszyłem się z tego, że akcja jest zwarta, jest to dosyć prosta historia, to tu ta historia nie jest prosta, bo oni się, tak jak Piotr powiedział, snują po tym statku, kręcą, coś chcą odkryć, tam nawet się wybierają, giną, niektórzy, nie każcie mi Państwo tego opowiadać, a jednocześnie cały czas tam, tak jak, to dobre jest określenie, którego użyłeś, Piotrze, boczą się na siebie bez przerwy, tam oni nie stanowią tak naprawdę załogi, czego można by się jednak spodziewać, nawet jeśli tam konflikty wybuchają, to przypomnijcie sobie Państwo, no znowu klasyk, ale Obcy ósmy pasażer Nostromo. Oni też tam się nie kochali wszyscy, ale jednak stanowili załogę. To było widać, że oni jednak no, stanowią pewien zespół. Tu ten zespół jest pod dużym znakiem zapytania. Oni tacy są rzeczywiście obrażeni. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Właśnie, skrócić ten film przede wszystkim. Poza tym ta historia jest bardzo prosta. No, oni przybywają na orbitę Marsa, udają się w tym kierunku tej, no, zostaną przeniesieni, no dobra, i coś tam ich spotyka, oni później mają zyskują pewną świadomość, ale nie do końca, później jeszcze dowiadujemy się, że trochę tam Ziemia namieszała w tym wszystkim, no bo się pojawia oczywiście komunikat. Wiecie Państwo, gdyby to, tak jak powiedziałem, zredukować czasowo, to może by to było bardziej dynamiczne i bardziej strawne. Ja tego filmu strawić, no miałem duże problemy, żeby dotrwać do końca. Naprawdę sen mnie zaczął przy tym morzyć. Może dlatego, że pora, o której to oglądałem, była taka nieodpowiednia, ale gdyby to był film dynamiczny i taki, który mnie zaciekawił, to żadna siła by mnie nie uśpiła. A tu miałem wrażenie, że za chwilę odjadę po prostu, no bo Państwo postanowiło sobie znowu podyskutować o czymś, czasami o bardzo ważnych problemach, ale nawet te dyskusje o tych problemach to są, wiecie Państwo, no, dialog dobry buduje się w ten sposób, że jednak różne strony dialogu próbują się o czymś przekonać, siebie nawzajem próbują o czymś przekonać, mają jakąś teorię, drudzy ją próbują zbić albo przynajmniej dobudować do niej coś, a tutaj oni tak właściwie gadają i to ma niby rozwijać, bo tam jeden co powie, drugi to powie, ale to prowadzi tak na dobrą sprawę donikąd. I ktoś powie, no tak, ale czasami tak dialogi wyglądają w życiu. No ale ja nie oglądam filmu po to, żeby oglądać, no nie wiem, tak jak się prowadzi dialogi w pracy na przykład. No bo coś trzeba gadać, to się ględzi godzinami czasami, żeby coś no tam odkryć. To ma być jednak pewna synteza, to ma być jednak pewne widowisko i na widowisko nie idzie się po to, żeby Państwu defilowali przed oczyma ludzie, którzy postanowili Państwa, nie wiem, ufilozoficznić, uwrażliwić, może trochę jeszcze teologii wam podrzucą, może jeszcze czegoś, może powiedzą o tym, że świat jest zły, bo jest przeludniony i w ogóle może coś by należało z tym zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie państwo, to troszeczkę tak wygląda. Ja kiedyś oglądałem taką sztukę, która no to była klasyka angielskiej sztuki, Szekspir to klasyk, no więc oglądałem sobie taką sztukę, nie będę nawet zdradzał jak się ta sztuka nazywała, ale ta taka z tych topowych. Ja miałem wrażenie, że reżyser oszalał, ponieważ cała sztuka wyglądała w ten sposób, że wbiegała na scenę grupa ludzi, gadała i schodziła ze sceny. I z drugiej strony wchodziła inna grupa ludzi, znowu coś gadała i schodziła. Ja wiem, że Szekspir pisał w sposób prosty, ale czasy się zmieniły. Dzisiaj szekspirowskie sztuki można wyreżyserować w sposób nieco bardziej, znaczy mniej dosłowny i nieco bardziej taki kunsztowny, czy też taki lekki. Nie w sensie wymowy, tylko w sensie realizacji, w sensie reżyserii. Natomiast grupy ludzi, takie tabuny ludzi wbiegających na scenę, wygłaszających, co mają do wygłoszenia i zbiegających, tuptając jednocześnie przez tej sceny, to są rzeczy niestrawne. I natychmiast przywołałem ten obraz, kiedy oglądałem Deusa, bo tu było coś podobnego. Pyk, 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 wchodzi grupa ludzi, gada o czymś bardzo głębokim i się kończy. I coś tam oglądamy, na przykład zdjęcie tego Deusa, tej kuli, tej sfery. I znowu, cyk, wjeżdżają aktorzy, znowu gadają o czymś bardzo głębokim, a czasami mniej. I znowu, pyk, mamy jakiś plener kosmiczny, jakiś widok na statek. I znowu, pyk, i znowu, i tak przez cały film. Gadają plenerek, czasami gdzieś pójdą i plenerek, i znowu gadają, i wracają. Nie, to jest moim zdaniem... Powiedziałeś, że ten film ma potencjał. No to on jest bardzo głęboko ukryty właśnie za tym ględzeniem, które nam serwuje scenarzysta i reżyser. Chociaż masz rację, jakby wycisnąć te dialogi, to o czym oni mówią, no tak, ale to wtedy nie trzeba obiecywać widowiska, tylko trzeba powiedzieć, że a teraz przedstawimy państwu pogadankę teologiczno-filozoficzną.
Tak, ale nie bez przyczyny powiedziałem o tym fabularyzowanym dokumencie, bo gdyby zrobić to na podstawie, w formie takiego mokumentary, czyli fałszywego dokumentu, tak, że jacyś astronauci coś tam spotykają i dzieją się dziwne rzeczy, to by było do obejrzenia. Natomiast to taki teatr telewizji w kosmosie wyszedł
z tego
wszystkiego. Niestety nie jedyny, jeżeli chodzi o takie nowsze produkcje science fiction, bo jak wspomniałem w poprzedniej mojej wypowiedzi, dzieje się tak, że duża część akcji toczy się po prostu na statku kosmicznym. No i tam trzeba jakoś te różne historie rozwiązywać, opowiedzieć to, co w tej historii jest najnudniejsze tak naprawdę. No tutaj, co jeszcze jest tutaj? No nie, ja się przede wszystkim skusiłem na Deusa, dlatego że kiedy przeczytałem ten krótki opis filmu, o czym on jest, mówię, o rany, jakie to może być dobre. No a potem okazało się, że jest, jakie jest. Dla odważnych i dla chętnych i dla hardkorowych fanów science fiction będzie to do przetrawienia. Ja nie mówię, że takich ludzi nie ma, dlatego że bywały odcinki Star Treka, które miały bardzo podobny wydźwięk. Picard na przykład, czyli ta nowa seria na Prime'ie Amazona jest w sumie momentami bardzo podobna, też trudna do strawienia i nudna. Tak jak powiedziałem, no są osoby, które to może jarać w jakiś sposób, ale jeżeli chodzi o złe science fiction, takie grzeszne naprawdę, warto wspomnieć o kolejnym filmie i jest to Bitwa o Pandorę. Film z 2022 roku, jeden z ostatnich filmów, w których zagrał Tom Sizemore, aktor, który zmarł kilka tygodni temu. W filmie nie zobaczymy wielu znanych twarzy, jest to typowe dla tej wytwórni. Jedną z głównych ról odgrywa modelka, jak się dowiedziałem, o nazwisku Plastic Martyr, czyli po polsku plastikowy męczennik. I Marku, ja nie wiem, czy to jest pseudonim, prawdopodobnie to jest prawdziwe imię i nazwisko. No, ten film to jest coś więcej niż gniot, natomiast jest to, muszę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością gniot świadomy, dlatego że to jest krewniak filmów typu Rekinado, Transmorphers, czyli tak zwany mockbuster. Niskobudżetowa wersja nawiązująca do bardziej znanego tytułu, w tym przypadku Awatara. Co cię najbardziej, Marku, urzekło w bitwie o Pandorę?
Najbardziej mnie urzekł przedstawiony przez ciebie pseudonim, bo on do pewnego stopnia jest podsumowaniem tego filmu. Plastikowy męczennik, no tak się czułem trochę, jak oglądałem ten film. I wiecie państwo, to nie jest taka tania złośliwość w tej chwili, bo postanowiłem sobie, że przyłożę temu filmowi. Nie, to... Miałem bardzo szlachetne intencje. Chciałem film obejrzeć, tytuł, no czemu nie, no jak bitwa o Pandorę, to jasne, oczywiście, dałem się skusić. Nie wyobrażacie sobie państwo, jak jest to cieniacki film. Ja już zaproponowałem Piotrowi, nie zapytałem, jaki masz aparat, czy ma możliwość nagrywania filmów w takiej dobrej rozdzielczości, bo ja bym przyniósł swój i mielibyśmy już dwie kamery i myślę, że jakbyśmy się troszeczkę wysilili, to troszkę przyłożyli, dobrali co zdolniejszych kolegów, to byśmy nakręcili, na pewno nie byłby gorszy ten film.
Ucięli trochę Tesla, zrobili kostiumy z wiaderek i nie byłoby tak naprawdę dużej różnicy. Natomiast to jest tak zwany mockbuster i to jest specyfika kina amerykańskiego. U nas się to może nie do końca przyjmować. Natomiast mockbustery są specjalnością tejże wytwórni. Wytwórnia nazywa się Asylum i wyprodukowała ona wiele podobnych gniotów. Polecam wam zobaczyć sobie ich tytuły na Wikipedii, a także tytuły filmów, do których nawiązywali. Oni czasami się spotykali z jakimiś tam nawet groźbami sądowymi, że ktoś ich, jakaś duża wytwórnia ich poda do sądu za to, że po prostu bazują na bardziej kasowym filmie, tak próbują się do niego przyczepić. No tutaj taki przykład. Jurassic Domination albo Małpa kontra Mega Małpa. Są też podróbki filmów Marvela, mają na przykład swojego Thora, także polecam. Oczywiście ma to swoich miłośników, ja się do nich nie zaliczam. No i co jeszcze warto powiedzieć, te produkcje są od razu wypuszczane na DVD. Wiele z nich jest niedostępnych. Także jeżeli ktoś chce przeżyć niesamowitą przygodę z astronautami, zobaczyć jak strzelają do żywiołaka wody przy pomocy laserów, i oddychają przez takie rurki, takie do pralek, no, przy pralce są takie rurki, to polecam naprawdę. Tylko, że jak mówię, to jest paździerz, tylko to jest paździerz świadomy. To jest paździerz świadomy, on taki miał być. Niektórzy to kupują, jak mówię, jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej. Są ludzie, którzy takie coś akceptują, którym się to nawet podoba i ja nie mam zamiaru z tym dyskutować, natomiast mnie to nie pociąga w żaden sposób. Mogę się tylko poczuć oszukany, że dałem się zwieść i coś takiego wpadło mi w ręce i oglądałem to przez kilkanaście minut.
Ale tam się pojawiają po prostu zwykłe idiotyzmy. Zaraz na początku, żeby znowu nie zdradzać treści, no bo jednak zachowajmy to przeżycie dla państwa, ale zaraz na początku oni przybywają gdzieś tam w kosmosie, w okolice pewnego księżyca. Jak to widać przez to, co nam pokazują, to nie jest jakiś ogromny księżyc. No, proporcje pokazują, że to jest jakieś takie niewielkie ciało kosmiczne. Tymczasem oni się tam znajdują i co tam mamy, proszę państwa? Nie dość, że ciążenie jest takie jakby normalne, no ale powiedzmy może jakieś takie wyjątkowo ciężkie ciało, masywne i no to mamy tam lasy, wody i w ogóle to jakby normalnie zupełnie było. To... Jakoś ten przeskok, który tam jest, nie, ja nawet nie wiem, jak to Państwu opowiedzieć, żeby nie opowiedzieć za dużo, a z drugiej strony to odpowiednio skrytykować. Moim zdaniem, Piotrze, o, może tak. Piotrze, to się po prostu, ta historia się nie klei, bo ona, mówisz, że paździerz, no dobrze, no niech to nawet będzie paździerz, ale niech będzie logiczny. No troszeczkę moglibyśmy tak dzisiaj mówić, że filmy z lat 50. no to też jest paździerz, bo wtedy była technika, efekty specjalne były takie bardzo proste, żeby nie powiedzieć prostackie, i to paździerz. No ale te filmy z lat 50., przynajmniej część z tych filmów, ma jakąś fabułę. To jest, jak ten scenariusz po prostu się klei, jest całkiem okej i napisany przez fachowców. Taki, nie wiem, jaki to miało tytuł po polsku, zapomniałem po prostu, ale Forbidden Planet jest taki film, to jest całkiem znośny. I w dodatku ma tam jeszcze, mówimy o potworze Id, który się tam pojawia, Zakazana Planeta, o, już sobie przypomniałem, Zakazana Planeta, więc mamy tam jakąś treść, to wszystko, mówię, pod względem technicznym jest paździerzowe, ale przynajmniej fabuła, która jest przedstawiona, wciąga nas. Mamy, podążamy z nią i co więcej, potrafimy się identyfikować. Ja konia z rzędem temu, kto się potrafi identyfikować z bohaterami filmu Bitwa o Pandorę i który potrafi znaleźć w tej historii pewną logikę, ale taką logikę filmową. Tu nie musi być wszystko takie correct i wszystko musi być takie, żeby ktoś z lupą sprawdzał, to musi się zgadzać. Nie, ale film ma swoją jakąś poetykę, ma jakieś swoje tak zwane myki, którymi pewne rzeczy może zaczarować. Ale tu nas nikt nie czaruje, tu po prostu opowiada się znowu historię, która się najzwyczajniej w świecie nie klei, która, no dobrze, jakąś logikę swoją ma, ale to jest bardzo zaburzona logika.
Znaczy, mnie chodziło o to, że to jest paździerz świadomy, z tego względu, że oni po prostu coś takiego kręcą, bo mają na to odbiorców. Ja osobiście znam ludzi, którzy są w stanie coś takiego obejrzeć, nawet są w stanie czemuś takiemu przyklasnąć, ale to jest po prostu taka grupa widzów, jak widać niszowa, dlatego że te filmy rzadko się wybijają, rzadko nawet trafiają w miarę do Polski. Także ja tego nie bronię, natomiast to jest pewien gatunek skierowany do określonej grupy, i przy czym tak, ja tego nie kupuję i takie filmy raczej nie będą gościć filmotekarium, bo ich jest znacznie więcej. I one w historii kina miały swoje odpowiedniki, były też inne gatunki tego typu związane z horrorem czy fantastyką. Także czasami musicie patrzeć na to, by nie dać się zwieść tytułowi. Tak jak w przypadku Deusa nie dać się zwieść opisowi, to w przypadku filmów wytwórni Asylum nie dać się zwieść czasem nawet dość fajnej grafice na plakacie. Tak, tego się nie da oglądać ogólnie. To jest gorsze niż te telewizyjne filmy z sci-fi. Nie pamiętam, jak się ten kanał się chyba teraz nazywa Syfy, dawniej się nazywał inaczej. Czasami nawet to, co się tam pojawia, jest lepsze. Czy to jest dobre dla science fiction? No trudno mi powiedzieć, dlatego że wspomniana wytwórnia produkuje wiele innych gniotów. Z tego, co widziałem, oni tam wyprodukowali kilka filmów opartych o najnowszego Top Guna. Także science fiction nie jest jakoś szczególnie doświadczone przez ich bezbożne działanie kinematograficzne. Ale powiem jeszcze raz, no są na to odbiorcy, więc jest też produkt, ale na szczęście nie jest to, na szczęście, dlatego że ja tego nie kupuję, nie jest to dla mnie atrakcyjne w żaden sposób. Ale może są inni, którzy myślą inaczej. No, także taki, jak mówię, świadomy paździerz, z tego względu to sformułowanie.
No. No być może Piotrze. Jak myślisz, czy za tydzień zestaw filmów będzie mniej przez nas zmasakrowany? No bo dzisiaj, przypomnę, mieliśmy dwa filmy, które no, trafiły nam w gusty. No i jeden, później mieliśmy dwa, które nie do końca nam podeszły. Deus, okej, jak człowiek się bardzo tak zepnie w sobie, zaciśnie usta, to jest do obejrzenia. W moim przypadku Bitwa o Pandorę, nie byłem w stanie, no musiałem wyrazić to, co czułem po obejrzeniu tego filmu, bo, no, bo bym pękł chyba tutaj. A jak myślisz, jak w przyszłym tygodniu zestaw będzie jaki?
Pewnie się zastanawiacie, dlaczego na przykład tak się pastwimy nad Deusem i Bitwą o Pandorę, ale to z tego prostego powodu, że są to filmy nowe. Gdyby to były filmy starsze, to pewnie byśmy w ogóle ich nie tykali, natomiast są to nowości, tak jak powiedzieliśmy na początku, staramy się was zachęcić albo też ostrzec, natomiast za tydzień będą to filmy też w miarę nowe, ale odnoszące się do w miarę nowego nurtu w horrorze i science fiction. Mianowicie chodzi o filmy, które są związane ze zjawiskami w telewizji i internecie. Nie wiem nawet, jak to określić, dlatego że chyba nie ma takiej konkretnej nazwy na to wszystko. Te odnośnie internetu, te związane ze wszystkimi modami, zjawiskami w internecie interesują mnie szczególnie. Dlaczego? Dlatego, że one pokazują, jak w oparciu o to, co dzieje się teraz, możemy tworzyć pewne scenariusze, możemy tworzyć nowe historie i tam dopiero widać potencjał twórców. Z czegoś, co jest oklepane, z czegoś, co jest powszechnie znane, są oni czasami w stanie stworzyć coś naprawdę, naprawdę interesującego. Także za tydzień filmy związane z internetem, telewizją i jeden, który jest, no powiedzmy, osadzony w świecie gier komputerowych, a w zasadzie w grze komputerowej.
No cóż, pięknie Państwu dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że sięgniecie Państwo przynajmniej po część dzisiejszego zestawu, a tak naprawdę sięgnijcie Państwo po całość. No, zawsze jest ten magiczny wyłącznik w pilocie i po kilku minutach Pandory to albo ona Wam przypadnie do gustu, albo ten wyłącznik może zostać użyty. Ale zobaczyć przynajmniej fragmencik warto, bo szybko się coś takiego chyba w naszej audycji nie powtórzy.
Pozdrowienia.
Pozdrawiamy.